Ezechiel, Księga Ezechiela, 37 rozdział. Ręka Pana była nade mną i On wyprowadził mnie w duchu Pana i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny, a oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie: prorokuj o tych kościach i mów do nich: wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości: oto sprawię, że wstąpi was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblekę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano. A gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie. I kości zbliżyły się do siebie, kość do swojej kości. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, obrosły ciałem i skóra je powlekła na wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. I powiedział do mnie: prorokuj do wiatru, prorokuj synu człowieczy i powiedz do wiatru: tak mówi Pan Bóg, przyjdź od czterech wiatrów tchnienie i powiej na tych zabitych i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w nie tchnienie, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. I powiedział do mnie: synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj i mów do nich: tak mówi Pan Bóg, oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i uczyniłem, mówi Pan. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: a ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim dla Judy i synów Izraela i jego towarzyszy. Weź też drugi kawałek drewna, napisz na nim dla Józefa, drewno Efraima i całego domu Izraela i jego towarzyszy. I złóż je jedno w drugim, w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. A gdy synowie twojego ludu zapytają, czy nie oznajmisz nam, co przez to rozumiesz, powiedz im: tak mówi Pan Bóg, oto wezmę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima, oraz pokolenie Izraela i jego towarzyszy, i przyłożę je do tamtego, do drewna Judy, i uczynię je jednym drewnem i staną się jednym w moim ręku. A te drewna, na których napiszesz, będą w twoim ręku, na ich oczach. Potem powiedz do nich: tak mówi Pan Bóg, oto wezmę synów Izraela spośród narodów, do których przybyli, zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi i uczyni ich jednym narodem w ziemi na górach Izraela i jeden król będzie królem nad nimi wszystkimi. Nie będą już dwoma narodami i już nie podzielą się na dwa królestwa. To jest taki fragment, który dotyczy bezpośrednio Izraela i oczywiście mówi o tym, co Bóg zrobi, kiedy rozproszył i zgromadzi Izraela w jedno. I teraz to są rzeczy, które miały się stać po jakimś czasie i Bóg mówi to do tego narodu, który wydawało się, że już zginął. Rozproszył ich, najpierw ich jedną, najpierw Izraela, potem Judę, doprowadził do tego, że zostali wyrzuceni ze swojej ziemi, bo też zapowiedział, że ziemia ich wyrzuci. I teraz przychodzi taki moment na ten naród i to jest takie ciekawe przełożenie czy odbicie czasem na to, co my, jak my myślimy. Bo Ezechiel słyszy, jak Bóg do niego mówi, i widzi coś, co jest beznadziejne. Widzi te kości. Widzi te wyschłe kości. To po prostu nie ma już dla nich nadziei, żadnej. Tak myślał o sobie kiedyś Izrael. że to już nie ma takiej nadziei, że szansa przepadła, że już nie można, że nie mogą wrócić do swojej ziemi, że nie mogą być jednym narodem. I jeśli chodzi o to, do kogo bezpośrednio jest skierowane to proroctwo, no to rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy o mało co, a Izrael nie został zupełnie wytępiony przecież. I nie można było już liczyć na to, że coś się stanie. I wtedy, w tym momencie, kiedy wszystko właściwie przepadło, kiedy można powiedzieć, no 6 milionów zginęło, tak? Czy w tych 6 milionach było wiele milionów samych Żydów. I oni praktycznie rzecz biorąc, jak ten obraz się czyta, to byli w grobach, to byli ludzie, którzy byli w popiołach. I nagle się okazuje, że nie tylko oni żyją, ale okazuje się, że oprócz tego, że oni żyją, to oni zaczynają się jednoczyć i jeszcze w dodatku dostają tą ziemię z powrotem w tym momencie i mogą wrócić. Czyli dzieje się coś takiego, że w momencie największej ciemności, która ich spotkała, czyli Holokaustu, oni nawet nie wiedzieli w tym momencie, że dzieją się pewne rzeczy za kulisami, które sprawiają, że niedługo oni wejdą z powrotem do swojej ziemi jako jeden lud. I gdyby im wtedy ktoś to powiedział, to by powiedzieli, zwariowałeś. To jest niemożliwe. I jeszcze teraz, gdyby im dzisiaj powiedziano, że oto dostaniecie nowego ducha do waszego wnętrza za jakiś czas, to pewnie by powiedzieli, no na dzisiaj to by powiedzieli, zwariowałeś, bo to w większości są niewierzący ludzie. Poza garstką. I Bóg tak czasem po prostu działa. To jest coś, co jest o narodzie. I teraz ten naród, nie dość, że został osadzony w ziemi swoich ojców, to jak czytamy tutaj, to już nie ma podziału na Efraima, na Samarię, nie ma podziału na Józefa, nie ma podziału na Izraela, na Judę. Nie ma. To jest jedno w tej chwili. Będziecie jedno. I prorok miał złożyć ten kawałek drewna, właściwie dwa kawałki w jedno i powiedzieć, jak się zapytają, co przez to rozumiesz, złączę was i będziecie już jednym ludem. I teraz, gdyby to wszystko przyłożyć do naszego życia, to zobaczcie, że jak podobne jest czasem nasza sytuacja i nasze myślenie. I tak chodzi za mną to od wczoraj właśnie, że no, patrzymy się na pewne sytuacje, tak jak patrzył się Ezechiel i Pan Bóg mu mówi, zobacz sobie te kości. No i przyszedł Ezechiel do doliny. Bóg go tam postawił. No i co Ezechiel widzi? Kości, tylko i wyłącznie. Przeprowadził mnie obok nich, dookoła. Było ich bardzo dużo i były bardzo wyschłe. Czyli po ludzku to wydawało się, że to jest po prostu wszystko koniec. To jest jedno wielkie, można powiedzieć, cmentarzysko. Stoję na cmentarzu i teraz Bóg zadaje takie pytanie. Synu człowieczy, czy te kości ożyją? No to każdy człowiek normalnie, jak też Ezechiel, no właściwie tak, no jak w ogóle nie ma żadnego oparcia w Bogu, jak nie ma nic, no to wtedy on powie, no nie ma szans. W ogóle. Żadnych. Ale Ezechiel powiedział coś innego. Powiedział, Panie Boże, Ty wiesz. Ty wiesz. I teraz zobaczcie, co się dzieje teraz. Zobaczcie, co się dzieje. Że gdyby nas postawiono w tej chwili, na przykład, pokazano by nam nasze domy, nasze rodziny, tu dalsze, bliższe, naszych współmałżonków, niewierzących na przykład. I Bóg by się zapytał, czy ci ludzie ożyją? Czy oni dostaną nowe życie? No to mamy do wyboru powiedzieć według ciała nie ma szans. Nie ma szans, bo ja widzę taką zatwardziałość tu. Ja widzę tą starszą kobietę, która do końca swoich dni prawie, 80 kilka lat i ona mówi, ja nie znam tego gościa, Pana Jezusa. Kto to jest? Jak faraon. Któż to jest Pan? A okazuje się, że ona się pod koniec życia swojego nawraca, bo nie zatwardziła swego serca do końca aż tak, żeby przenieść tą granicę przekroczyć, poza którą już nie mogła. I my o tym nie wiedzieliśmy. I teraz, gdyby człowiek według ciała postąpił, odpowiedział, to by powiedział,
nie ma mowy. Ale my mamy drugą opcję, którą właśnie wykorzystał, czy powiedział, czy odpowiedział Ezechiel. Panie Boże, Ty wiesz. Panie Boże, Ty wiesz. I są sytuacje, w których my patrzymy się na to wszystko, na cmentarz. My już nawet nie myślimy o tym, że cokolwiek może ożyć. Bóg nas się pyta, czy może. I ta odpowiedź, Panie Boże, Ty wiesz, oznacza, że my wiemy, że Bóg wie. Nawet jeżeli w sercu nie mamy w tej chwili takiego przekonania. Nie mamy. To jest to, co mówiliśmy tydzień temu. Ja na dzisiaj, ja mogę mieć w mojej duszy, w moim sercu takie, a nie inne przekonanie. Ja mogę mieć takie, a nie inne uczucia. Panie, wszystko wskazuje na to, że to jest niemożliwe. Ale Ty wiesz. Jeżeli Ty wiesz, a Ty jesteś moim Panem, jeżeli Ty wiesz, a Ty dajesz mi chcenie i wykonanie, to w takim razie daj mi takie chcenie, żebym ja się na przykład za nich zaczął modlić, jeżeli już. I czasami bywa tak, że nawet my nie modlimy się w ten sposób, a Pan Bóg nam daje chcenie, żebyśmy się zaczęli modlić o tych ludzi i my nawet nie wiemy, czemu dostaliśmy takie chcenie. I to, że modlimy się w ten, a nie inny sposób, na przykład, żeby się modlić o określoną osobę i jej dom, modlimy się o to przez jakiś tam dłuższy czas, a potem widzimy dokładnie to, że ona się nawraca i jej dom się zaczyna poruszać. Coś tam się zaczyna dziać. I to wygląda w ten sposób, na przykładzie Izraela i na przykładzie tego narodu, jakby Pan Bóg chciał pokazać Ezechielowi coś takiego. To są wyschłe kości. Ja wiem. I teraz mówi do Ezechiela, prorokuj o tych kościach i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi was tchnienie i ożyjecie. No i znowu, na ludzkie możliwości, na ludzkie pojęcie to nie może być. Tak się nie stanie. Naród, który już był pogrzebany, który miał być wytępiony z powierzchni ziemi, nie ma mowy. Ludzie, o których my już zapomnieliśmy i przestaliśmy się o nich dawno modlić i czasami po prostu wracamy do Boga ze wstydem potem i pokutujemy za to, że myśmy się przestali za nich modlić. I właściwie na dobrą sprawę, to jak słucham i słyszę rzeczy, o których ostatnio się dzieją, to naprawdę mi przykro z tego powodu, że ja przestałem kiedyś. Że zaniechałem modlitwy o tych ludzi. Dopiero Pan Bóg nam o pewnych przypomniał, a o innych nam nie przypomniał. I teraz dopomina się o nich i trzeba się zacząć o nich modlić, bo Pan Bóg przychodzi, pokazuje takie cmentarzysko i właściwie zadaje takie proste pytania: co, ja nie mogę? Jak myślisz, czy ja mogę, czy ja nie mogę? Co się stanie? Teraz ty prorokuj do tych kości, ty do nich mów. I Ezechiel prorokuje i w momencie, kiedy on zaczyna mówić, zaczyna widzieć rzeczy, które Bóg robi, czyli najpierw mówi tak: nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblekę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I tak przez te ostatnie dni chodziło za mną takie sformułowanie: ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. I to zacząłem myśleć sobie, gdzie ja to, skąd ja to znam? No tu jest. Włożę w was tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano, a gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie i kości zbliżyły się do siebie. Kość do swojej kości. Czy pamiętacie takie wyrażenie, jak na przykład mówimy o swoich bliskich, o swoich krewnych, to mówimy czasami, że to jest ciało z naszego ciała, kość z naszej kości, prawda? I oto przychodzi taki moment, kiedy kość zbliża się do kości, tak jakby ci ludzie, którzy są kością ze swojej kości, którzy są ciałem ze swojego ciała, którzy są według krwi, według ciała swoimi bliskimi, oni się zaczęli do siebie zbliżać. I nigdy nie myślmy, że nigdy, że to jest niemożliwe. Mamy czasem ludzi, którzy są bardzo daleko, którzy są bardzo skłóceni, którzy lata, dziesiątki lat do siebie się nawet nie odzywali. I czasami Pan Bóg do nas może przyjść i powiedzieć: słuchaj, Czy ja nie mogę? Mamy sytuacje beznadziejne przecież, takie. No Jasiu mówił o rzeczach, które wydawały się kompletnie beznadziejne, prawda? I nagle okazuje się, że przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się wszystko zmieniać. I Bóg się pyta, czy to jest możliwe? I wtedy nie odpowiadajmy po ludzku, wtedy zawsze pamiętajmy o jednej rzeczy. Wbrew temu, co widzimy. Panie, Ty wiesz. Nie tylko, Panie, Ty wiesz, bo Bóg wie, co będzie oczywiście, nie? Ale my jeszcze wiemy jedną rzecz. Panie, Ty chcesz. Bo wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg chce, żeby każdy człowiek został zbawiony. Doszedł do poznania prawdy i został zbawiony. Więc ja mogę powiedzieć dwie rzeczy w takich sytuacjach. Panie, Ty wiesz i Panie, Ty chcesz. I teraz, jeżeli tak, to znaczy, że ja mogę się modlić. On mógł prorokować, bo Bóg mu tak kazał. Ja mogę się modlić. Ja mogę wołać. Wbrew wszystkiemu. I wtedy, kiedy będę wołał, tak jak on wtedy, kiedy prorokował, to ja mogę zacząć widzieć coś, co właśnie pokazuje mi, jak ożywcze tchnienie przychodzi. Spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, czyli coś się zaczyna dziać. Widać jakiś proces. Obrosły ciałem i skóra je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich jeszcze tchnienia, nie było w nich jeszcze życia. Czyli zaczyna się jakiś tam proces. Ja jeszcze nie widzę końca tego procesu i tak sobie myślę, no a wtedy Ezechiel mógł sobie tak pomyśleć. A może mi się wydaje, a może no jakieś tam rzeczy się dzieją, ale Boże, Ty wiesz. Ja... przez dłuższy czas myśmy nie widzieli tego, co się dzieje w tych naszych domach, w tych rodzinach. Na dzisiaj pewne rzeczy też wydają mi się beznadziejne, ale ja już nie będę zaniedbywał tych spraw, bo dostaliśmy nauczkę, myślę, taką, żeby się jednak modlić i wstawiać i wzdychać chociażby za tymi ludźmi. I powiedział do mnie, prorokuj do wiatru, prorokuj, Synu Człowieczy, i powiedz do wiatru, tak mówi Pan Bóg, przyjdź do czterech wiatrów, tchnienie i powiej na tych zabitych i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w nie tchnienie, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. Przyszło od Boga ożywcze tchnienie. I ono, Bóg ma zamiar do tych ludzi mówić. Bóg chce do tych ludzi mówić. I zobaczcie, że za każdym razem, kiedy ktoś w rodzinie się gdzieś tam nawracał, a czytamy na przykład w Biblii wiele takich sytuacji, że ktoś jeden się nawraca. Jest taka nawet sytuacja, kiedy jedna mieszkanka jednego miasta się nawróciła, czyli Samarytanka, tak? Ona jedna rozmawiała z Panem Jezusem, ona jedna się w tym momencie go poznała jako Mesjasza i on nawet powiedział, ja jestem tym, o którym ty mówisz. Ja jestem Mesjaszem. I co ona wtedy zrobiła? To jest 4 rozdział Ewangelii Jana. Ona zostawiła ten swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała, to jest ten. I co się wtedy stało? Całe miasto przyszło, żeby słuchać Pana Jezusa. To byli poganie, to byli Samarytanie. I on wtedy mógł zostać w tym mieście i jeszcze nauczać. A oni się chcieli dowiadywać coraz więcej. Czyli stała się rzecz zupełnie niespotykana. Pan Bóg użył jedną osobę i jedna osoba przyprowadziła wiele. I dokładnie spodziewajmy się tego. My mamy ten, niestety ten problem, że my się przestajemy spodziewać, my przestajemy oczekiwać. A jest wiele fragmentów, kiedy jest napisane Izraelu, oczekuj Pana. Oczekuj, tęsknię, oczekuję Ciebie. I my nawet chyba tutaj mamy to, nie? No bo często sobie to cytujemy. I to jest który? To jest 40 rozdział Izajasza? Dobrze widzę? 40. To przeczytajmy go. Przeczytajmy go kolejny raz. Izajasz, rozdział 40. Końcówka, z tego co pamiętam. I zaczyna się od 25 wersetu właściwie. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny, mówi Święty. To jest 40 rozdział Izajasza, werset 25. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa. Według ogromu jego siły, wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają, ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie męczą, będą chodzić, a nie ustaną. Nie mam sił. Jestem zmęczony. I widzę dookoła cmentarz. Widzę kości. I na dobrą sprawę, po ludzku, nie ma szans, nie ma nadziei. Ale Boże, Ty wiesz, a ja będę Ciebie oczekiwał. Zobaczcie, co się dzieje, że my mamy często tak, że jedni mają właśnie taki stan, że oni widzą cmentarz, widzą kości i nic tak naprawdę się nie dzieje, ale ktoś inny przychodzi i mówi, u mnie się dzieje. To jest to, co nawzajem nas buduje, czyli nasze wzajemne świadectwo. I kiedy będziemy oczekiwać, kiedy będziemy mówić Panu, Panie, Ty wiesz, kiedy będziemy wierzyć, Panie, Ty chcesz, kiedy będziemy się mimo wszystko modlić, bo no, mamy takie sytuacje i wiemy o tym z żoną. Panie, nic nie wskazuje na to, nie ma światełka w tunelu, żeby się coś zmieniało, ale jedna rzecz, będziemy robić jedną rzecz cały czas. Będziemy się w prostocie serca modlić i wołać i będziemy wierzyć, że nasze modlitwy idą przed Boży tron. W objawieniu czytamy, że modlitwy świętych są jak kadzidło, prawda? W niebie, przed Bożym tronem. One idą przed Boży tron. To my się czasami zniechęcamy i przestajemy oczekiwać. I naprawdę byłem zdziwiony, kiedy tutaj Kaziu mówił, że pewne rzeczy się wydarzą. Kiedy Ela mówiła o swojej babci, która modliła się o swoje dzieci, o swoje wnuki i tam się okazało później, że wiele, wiele, wiele lat później ci ludzie zaczęli się nawracać. To mnie zawsze bardzo budowało. To mnie też zawstydzało. I teraz jak patrzę się na pewne rzeczy, które się dzieją dzisiaj u nas, to widzę, że to jest fakt. To działa. Te kości mogą się zbliżyć do siebie. Kości do kości. Wasi krewni mogą się zbliżyć do siebie w jakikolwiek sposób. Zaczniecie mieć jakieś relacje i być może ta jedna osoba, która się nawróciła w rodzinie, będzie taką iskrą, która sprawi, że to ożywcze tchnienie przyjdzie do wszystkich. Ale żeby to ożywcze tchnienie przyszło do wszystkich, to dobrze jest, kiedy ono przyjdzie najpierw do nas, dlatego że ono nam przydaje wiary. I Bóg daje nam takie ożywcze tchnienia. Niech to, co się dzisiaj dzieje, to, o czym mówiliśmy, niech to będzie dla nas też takim rodzajem ożywczego tchnienia, że będziemy mieli więcej wiary, żeby się modlić, że będziemy mieli więcej nadziei, że wstaniemy, że będziemy oczekiwać i będziemy wołać i powiemy, Panie, nie puszczę Cię w tej sprawie. Nie puszczę Cię. Ja chcę widzieć Twoje działanie. Ja nie wiem na pewno, czy oni się nawrócą. Ty wiesz. Ja wiem, że Ty chcesz. Ale ten obłok świadków, te rzeczy, które się dzieją, to nas bardzo mocno wzmacnia tak naprawdę. I jeżeli przyszedł taki czas w historii Izraela, że ludzie z grobów, z popiołów, w beznadziejnej sytuacji nie tylko wstali, przyszli, ale również jeszcze w dodatku dostali z powrotem ziemię ojców i stały się rzeczy, które były nie do pomyślenia, to w takim razie ufajmy, że w naszych rodzinach mogą się stać rzeczy nie do pomyślenia. I wołajmy do Boga o to, żebyśmy my mieli taką postawę jak Ezechiel. Panie, Ty wiesz. A jeżeli będziesz chciał, ja będę mówił, mogę prorokować, jeżeli będziesz chciał, żebym prorokował, ale będę się modlił, jeśli będziesz chciał. To daj mi chęć. Brakuje mi tej chęci? Przydaj mi. Brakuje mi wiary? Przydaj mi. Przydaj nam wiary, Panie. I zobaczcie, módlmy się o to wszystko, dlatego że warto. Bóg nam od czasu do czasu pokazuje, popatrz jak warto się modlić, popatrz jak warto nie ustawać. I potem przychodzi znowu taki czas, kiedy może nie będzie tak świetnie jak teraz, to znaczy nie będziemy mieć tylu świadectw naraz, ale już to, co zobaczyliśmy dzisiaj, pokazuje nam, że warto się modlić o to, co być może zobaczymy za jakiś czas. I chciałbym widzieć nasze rodziny zbawione. Chciałbym widzieć jak najwięcej z tych ludzi. I niech każdy z nas ma tą świadomość, że Bóg pracuje. Że słowo, jest w Izajaszu napisane, że słowo nie idzie na marne. Wypowiedziane przez Pana, posłane przez Niego, ono nie idzie na marne. Ono wraca, nie wraca puste. Wobec tego okazuje się, że to słowo, które gdzieś tam powiedzieliśmy ileś tam lat temu, ono może właśnie, może kiedyś zakiełkowało, może rośnie, a my tego nie widzimy i położyliśmy na nich przysłowiową kreskę. Ale robić nam tego nie wolno. Więc nie ustawajmy, kochani, módlmy się o tych wszystkich naszych ludzi, żeby kości do kości zaczęły się zbliżać, żeby Bóg powlekał to wszystko ciałem i wiele rzeczy takich może nam się jeszcze zdarzyć. Bądźmy naprawdę ufni, pełni nadziei i jeżeli nam tej nadziei brakło, to wołajmy o to, żeby nam Pan przydał. I niech Bóg w tym wszystkim będzie uwielbiony, bo jest takie słowo, które mówi, On jest w stanie dać nam rzeczy więcej niż o co prosimy i o co się modlimy. Naprawdę jest w stanie. Amen.